Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 12 wersetu do 17. Będziemy czytać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. 15 rozdział, od 12 wersetu. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przekazuję. Już więcej nie będę was nazywał sługami, bo sługa nie wie, co robi jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie Go w moje imię. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Rozdziały od 13 do 16 są opisem niesamowitych obietnic, które Pan Jezus zostawił swoim uczniom. Nie tylko im, nie tylko tym 11 apostołom, którzy tam razem z Nim obchodzili Paschę, ale i nam wszystkim, którzy wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa. Skąd to wiemy, że te obietnice dotyczą również nas? Wiemy to z samej modlitwy Pana Jezusa, 17 rozdziału, gdzie Pan Jezus w tym 17 rozdziale modli się o to, żeby Bóg Ojciec wypełnił te wszystkie obietnice, które Boży Syn złożył swoim uczniom. W wersetach od 15 do 26 w 17 rozdziale czytamy, że Pan Jezus nie tylko się modli o tych, którzy tam razem z Nim byli, ale się modli o tych, którzy dzięki ich słowu uwierzą w Niego. Ci ludzie, którzy uwierzą w Niego, to jesteśmy my. Pan Jezus mówi o nas, że my jesteśmy tymi, których Bóg Ojciec dał Synowi. I Pan Jezus prosi za nami, za swoimi uczniami, aby Bóg Ojciec zachował ich od tego świata i modli się o to, żeby wypełnił to wszystko, o co On, to co Pan Jezus obiecał nam, swoim uczniom. Pan Jezus zaraz po wyjściu z wieczernika, w 14 rozdziale czytamy w ostatnim wersecie, że Pan Jezus mówi: wstańmy, chodźmy stąd. Idzie, zmierza do ogrodu Getsemane i po drodze tłumaczy swoim uczniom relację, jaka panuje, i zależność, jaka panuje między Nim a Jego uczniami. Tłumaczy to na przykładzie tej metafory, której użył. Mówi o krzewie winnym, mówi o latoroślach i również w ten sposób tłumaczy zdradę Judasza. Mówi o tym, że on był tą latoroślą, która nie trwała w Nim, która wyschła i której przeznaczenie było takie, że została zebrana i wrzucona w piec. Ale mówi o swoich uczniach, że wy jesteście latoroślami, te, które trwają w Nim, w krzewie winnym i wydają owoc. I ostatnio mówiliśmy tydzień temu o tym, kim jest Pan Jezus, jak On się tutaj przedstawia. Więc Pan Jezus przedstawia się jako Pan. Mówiliśmy, że są dwa greckie słowa, które są używane na ten termin Pan. Jest to Kyrios i Despotes. Oznacza to kogoś, kto ma autorytet, żeby wydawać rozkazy i należy się go słuchać. Albo Despotes to jest osoba, która jest po prostu władcą, jest właścicielem. I to wskazywało również na to, kim my jesteśmy. Skoro mamy Pana, skoro mamy właściciela, mamy władcę, to my jesteśmy sługami. Dosłownie jesteśmy niewolnikami. Tak ten grecki tekst oddaje. Jesteśmy niewolnikami, którzy, jak czytaliśmy ostatnio, zostali nazwani przyjaciółmi. Więc mamy Pana, mamy niewolników, którzy zostali nazwani przyjaciółmi. Ale zachodzi pytanie, w jaki sposób staliśmy się własnością Pana Jezusa? W jaki sposób staliśmy się Jego uczniami? W jaki sposób to się stało, że jesteśmy Jego niewolnikami i przyjaciółmi? Jak to się stało? I ten fragment, który dzisiaj czytaliśmy, odpowiada nam na to w 16 wersecie. Pan Jezus mówi: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I to jest przyczyna, źródło tego, do tego, kim jesteśmy. W jaki sposób staliśmy się uczniami, staliśmy się niewolnikami i przyjaciółmi. W tamtych czasach, kiedy był jakiś nauczyciel wśród rabinów albo był jakiś grecki filozof, to uczniowie, którzy chcieli za nim podążać, to oni sami wybierali sobie nauczyciela. To uczniowie wybierali sobie jednego albo drugiego nauczyciela i za nim po prostu podążali, słuchali jego nauk, czerpali z jego wiedzy i naśladowali go. To uczeń wybierał swojego mistrza, to uczeń wybierał swojego nauczyciela, za którym szedł. Ale w przypadku Pana Jezusa było zupełnie inaczej. Pan Jezus był tym, który wybierał sobie uczniów. To nie uczniowie wybierali Pana Jezusa, swojego Pana, swojego mistrza, swojego nauczyciela, ale sam nauczyciel, sam Pan szedł i wybierał, powoływał swoich uczniów. Na przykład czytamy to w Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale 16 do 20 wersetu. A przechadzając się nad Morzem Galilejskim, zobaczył Szymona i Andrzeja, jego brata, zarzucających sieć w morze, byli bowiem rybakami. I powiedział do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A oni natychmiast zostawili swoje sieci i poszli za nim. Gdy zaś odszedł stamtąd nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, którzy w łodzi naprawiali sieci. I zaraz ich powołał, a oni zostawili swego ojca Zebedeusza w łodzi z najemnikami i poszli za nim. Więc widzimy, że to Pan Jezus wybierał sobie uczniów. Nie tak jak pozostali nauczyciele musieli liczyć na to, że ktoś zdecyduje się za nimi pójść, że wybiorą go i pójdą za nim. To Pan Jezus szedł i mówił: ty idziesz za mną. I tak było w przypadku apostołów, tak było w przypadku uczniów, tak było w przypadku każdego innego, który się nawrócił. Również widzimy tą ilustrację, którą ostatnio przedstawialiśmy. Mówiliśmy o tym, że to słowo niewolnik i słowo odkupienie wskazuje nam na pewną ilustrację. Wskazuje nam na to, co się działo w Imperium Rzymskim. Że był targ i na targu sprzedawali niewolników. I przychodził pan z pieniędzmi i podchodził do jednego niewolnika, mówił: tego biorę, płacił za niego tego, trzeciego i czwartego. I pan szedł na targ i wybierał sobie niewolników. I tak samo jest tutaj. Z Panem Jezusem i z tymi, których On powołuje. To Pan wybiera sobie niewolników, to Pan wybiera sobie sługi. Żaden niewolnik nie stał na tym targu i mówił: ja wybiorę sobie tego Pana, ten mi się nie podoba, więc może pójdę do tego. Nie miał żadnego głosu, żadnego prawa, żeby decydować. To Pan wybierał sobie niewolnika. Również kiedy spojrzymy na przykład tego, jak stajemy się przyjaciółmi Pana Jezusa, to jest pewien mąż Boży, który w Piśmie jest nazwany przyjacielem Boga. Pamiętacie, kto to był? Abraham. Abraham został nazwany przyjacielem Boga. W drugiej Kronik, 20 rozdziale, druga Kronik, 20 rozdział i 7 werset nam o tym mówią. 20 rozdział, 7 werset. Czy to nie Ty, Panie, nasz Boże, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem Izraelem i dałeś ją potomstwu Abrahama, swojego przyjaciela, na wieki? Więc widzimy, że Abraham dostąpił tego zaszczytu bycia przyjacielem Boga. On jest nazwany przyjacielem Boga. Również w Księdze Izajasza, 41 rozdziale, 8 wersecie, to samo, o tym samym jest mowa. Ale Ty, Izraelu, mój sługo, Ty, Jakubie, którego wybrałem, potomku Abrahama, mojego przyjaciela. Więc tutaj Izrael jest nazwany sługą, Jakub jest nazwany tym, którego Bóg wybrał, i Abraham jest nazwany przyjacielem. Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. Również w Jakuba, w drugim rozdziale, 23 wersecie, tam Jakub nazywa Abrahama przyjacielem Boga. I w jaki sposób Abraham stał się przyjacielem Boga? Otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową, 12 rozdział, pierwszy werset. Przeczytamy pierwszy werset i czwarty. Pierwszy werset mówi tak: i Pan powiedział do Abrama: wyjdź z Twojej ziemi i od Twojej rodziny i z domu Twego ojca do ziemi, którą Ci pokażę. I czwarty werset mówi: wyszedł więc Abram, jak mu Pan rozkazał, poszedł z nim też Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Więc widzimy, że to Bóg był tym, który przemówił do Abrama, powiedział mu: wyjdź z tego miejsca, rozkazał mu, tak jak czytamy w czwartym wersecie, i Abram był posłuszny temu rozkazowi. Jozue w 24 rozdziale, w księdze Jozuego, w 24 rozdziale, czytamy o tym, skąd pochodził Abraham. 24 rozdział, 2-3 werset. Jozue powiedział do całego ludu: tak mówi Pan Bóg Izraela. Po drugiej stronie rzeki, czyli za Eufratem, mieszkali od dawnych czasów wasi ojcowie, Terach, ojciec Abrahama, i Nachora, i służyli obcym bogom. Wtedy zabrałem waszego ojca Abrahama z drugiej strony rzeki i prowadziłem go przez całą ziemię Kanaan i rozmnożyłem jego potomstwo, dając mu Izaaka. Więc widzimy Abrahama, który żył po drugiej stronie rzeki i służył innym bogom. I kiedy on żył tak sobie, to Bóg mówi do niego: wyjdź, wyjdź ze swojego domu, z domu swojego ojca i idź tam, gdzie ja ci pokażę, gdzie ja ci wskażę. I wiemy o tym, że Abraham to zrobił. Był posłuszny i wyszedł z domu swojego ojca. W księdze Nehemiasza, 9 rozdziale, 7 i 8 wersecie, kiedy Nehemiasz modli się, wspomina to, jak Bóg działał z narodem izraelskim, i mówi tak w 7 wersecie: Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama. Wyprowadziłeś go z Ur Chaldejskiego i nadałeś mu imię Abraham. A uznałeś, że jego serce jest wierne przed Tobą i zawarłeś z nim przymierze, że ziemię Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzyty, Jebusyty i Girgaszyty dasz jego potomstwu. I dotrzymałeś swojego słowa, bo jesteś sprawiedliwy. Więc tutaj mamy obraz usprawiedliwienia grzesznika przez Boga. Bóg wybiera Abrama, powołuje go, ten wychodzi i w 8 wersecie czytamy: a uznałeś, że jego serce jest wierne przed Tobą. I to jest mowa o usprawiedliwieniu. W jaki sposób my zostajemy usprawiedliwieni? W taki, że Bóg przypisuje sprawiedliwość Jezusa Chrystusa na nasze konto. To jest to słowo uznać. Bóg uznaje nas za sprawiedliwych. Dzięki sprawiedliwości Pana Jezusa Chrystusa. Pan na krzyżu Golgoty, Jego sprawiedliwość została poczytana na nasze konto, a nasze grzechy On wziął na siebie, zostały poczytane na Jego konto i On umarł na krzyżu za te grzechy. Więc tutaj mamy na przykładzie Abrama obraz usprawiedliwienia. Bóg wybiera Abrama i uznaje, że jest wierny, uznaje, że jest sprawiedliwy. Nie ze względu na to, że Abraham był doskonały, nie ze względu na to, że Abraham był sprawiedliwy sam siebie, ale przypisuje mu sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, tak jak to się dzieje również w Nowym Testamencie. W Dziejach Apostolskich, kiedy Szczepan, zanim został ukamienowany, zwraca się do Żydów i opowiada im historię Izraela i na podstawie tego głosi im Jezusa Chrystusa, głosi Ewangelię, mówi na początek tak. W 2 wersecie: mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie, Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie, i powiedział do niego: opuść swoją ziemię i swoją rodzinę i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie, a stamtąd, gdy umarł jego ojciec, Bóg przeniósł go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie. Więc w jaki sposób Abraham stał się przyjacielem Boga? W taki, że Bóg go wybrał, powołał, uznał go za sprawiedliwego. Więc to jest to, w jaki sposób Abraham został przyjacielem Boga. Boże Słowo często mówi nam o wybraniu. Jest to nauka, doktryna, z którą każdy grzesznik ma problem. Każdy ma z tym problem, dlatego że to zostawia nas bez jakiegokolwiek wpływu na to, na nasze zbawienie. Wierzący mają z tym problem. Większość wierzących odrzuca wybranie. Próbuje to w jakiś sposób inny tłumaczyć sobie, że Bóg po prostu przewidział, jak wybierzemy, że Bóg przewidział, że uwierzymy. Ale Boże Słowo wyraźnie naucza o tym, że ludzie zbawieni są wybrani przez Boga. I na przykład zobaczmy w Starym Testamencie, jak to było. O Izraelu Bóg mówi, że to jest naród wybrany. 5 Mojżeszowa, 7 rozdział, 6 werset. Ty bowiem jesteś świętym ludem dla Pana swego Boga. Pan Twój Bóg wybrał Cię, abyś był dla Niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Więc Izrael jest narodem wybranym. Kiedy Bóg wybierał narody, wybrał Izrael, pomijając resztę narodów. W psalmie 135, 4 wersecie czytamy to samo. Pan bowiem wybrał sobie Jakuba i Izraela na swoją szczególną własność. Izajasza 41 rozdział, 8 i 9 werset mówią to samo. 41 rozdział, 8 i 9 werset. Ale ty, Izraelu, mój sługo, ty, Jakubie, którego wybrałem, potomku Abrahama, mojego przyjaciela, ty, którego pochwyciłem z krańców ziemi, a pomijając znamienitych, powołałem cię i powiedziałem ci, jesteś moim sługą, wybrałem cię i nie odrzuciłem. Więc nie możemy obok tego słowa przejść obojętnie. Ponad 100 razy w całym Piśmie Świętym czytamy o tym, że Bóg wybrał, że ktoś jest Jego wybranym narodem, wybranym sługą, wybranym człowiekiem. Nie możemy obok tego słowa przejść obojętnie. Jeśli tak często jest używane, to coś musi po prostu oznaczać. I co więcej, Bóg nie tylko wybrał Izraela jako swój naród, ale czytamy, że z pomiędzy tego narodu On jeszcze dokonał jakiegoś rozróżnienia. Czytamy w Rzymian 9 rozdziale takie znamienite słowa, w 9 rozdziale 6 do 8 wersetu. Lecz nie jest możliwe, żeby miało zawieść Słowo Boże. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem. Nie wszyscy też przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi, ale jest powiedziane, w Izaaku będzie nazwane Twoje potomstwo. To znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy są uznane za potomstwo. I w 11 rozdziale, 2 do 7 wersetu, Paweł dalej to wyjaśnia. Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał. Czyli te słowo znać, wcześniej znać, to jest mowa o Bożej przedwiedzy, jest często tłumaczone jako być przeznaczonym. Wcześniej znać często jest tłumaczone jako być przeznaczonym. Że Bóg kogoś wcześniej znał, to znaczy też kogoś wcześniej przeznaczył. Czyż nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu, jak się skarży przed Bogiem na Izraela? Panie, pozabijali Twoich proroków i zburzyli Twoje ołtarze. Tylko ja sam pozostałem i czyhają na moje życie. Ale cóż mu odpowiada Bóg? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę. A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków i naszej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska i naszej uczynek już nie byłby uczynkiem. Cóż więc, czego Izrael szuka, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, a inni zostali pogrążeni w zatwardziałości. Więc czytamy wyraźnie, że Bóg wybrał sobie Izrael jako szczególną własność, jako naród i obiecał im pewne rzeczy, ale w Rzymian czytamy, że w tym narodzie Bóg miał duchowy Izrael. To jest tych, których On wcześniej wybrał. To są ci, którzy dostępują zbawienia. W Rzymian tłumaczy to bardzo wyraźnie. Nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem. Nie ten jest Żydem, kto jest Żydem z zewnątrz, kto jest obrzezany, ale ten, kto jest Żydem wewnątrz, kto został obrzezany w sercu. Więc bardzo wyraźnie Paweł pokazuje te rozróżnienie, którego Bóg dokonał w samym narodzie izraelskim. Więc to są przykłady wybrania w Starym Testamencie. Widzimy również przykłady, kiedy Bóg mówi, czy Pan Jezus, czy apostołowie mówią o wybraniu w Nowym Testamencie. Na przykład Mateusza w 24 rozdziale, gdzie Pan Jezus zapowiada wielki ucisk i zapowiada to, co się będzie działo przed Jego przyjściem, to w 24 rozdziale, w 22 wersecie, 24 i 31 wersecie On mówi o wybranych. Na przykład 22 werset. A gdyby te dni nie były skrócone, Żadne ciało nie byłoby zbawione, ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone. I 24. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść o ile można nawet wybranych. 31. Werset. Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. W Łukasza 18 rozdziale, 7 wersecie, tam również Pan Jezus o tym mówi. A Bóg czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają we dnie, do Niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie? W Rzymian 8 rozdziale 33 wersecie apostoł Paweł mówi, któż będzie oskarżał kogo? Wybranych Bożych. W 9 rozdziale 11 to co czytaliśmy jest, są wybrani według wyboru łaski. W 2 Tymoteusza czytamy w 2 rozdziale 10 wersecie. 2 rozdział 10 werset. Dlatego wszystko znoszę, Paweł mówi, przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. I Tytus w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie mówi, Paweł sługa do Tytusa Paweł mówi, Paweł sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Więc widzimy, że to słowo. Ja podałem kilka przykładów ze Starego i z Nowego Testamentu. Trzy ze Starego Testamentu, kilka z Nowego, ale cały czas na kartach Pisma Świętego widzimy to słowo. Wybrani, wybrany, Bóg wybrał. Więc to jest bardzo znaczące. Jako przykład tego, że to jest istotne, w Nowym Testamencie, nie wiem czy wiecie, że słowo wierzący jest użyte tylko dwa razy. Słowo wierzący jest użyte tylko dwa razy. Tak samo słowo chrześcijanie jest użyte tylko dwa razy. Za to wybrani jest użyte kilkanaście. Święci jest użyte 62 razy. Więc widzicie, jak wielkie ma to słowo znaczenie. Być wybranym, wybrany wybór. To jest słowo, obok którego nie możemy przejść obojętnie. Dlaczego jest konieczne, żeby Bóg wybierał? Chciałbym teraz mówić o konieczności wybrania. Jest to konieczne z tego powodu, że człowiek upadł w grzech. Z powodu upadku człowiek jest duchowo martwy. Nie ma w nim Bożego życia, tak jak czytamy w Efezjan. Jest niewolnikiem grzechu, jest sługą grzechu. Jest zniewolony przez ten grzech. Nie szuka Boga, tak jak czytamy w Rzymian 3 rozdziale. Nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Nie ma ani jednego. Nikt nie chce przyjść do Boga. Ludzie umiłowali raczej ciemność niż światłość, dlatego że umiłowali swój grzech i nie chcą przyjść do Boga. I nie są w stanie tego zmienić. Nie są w stanie powiedzieć, już nie będę niewolnikiem grzechu, idę do Boga. W Jeremiasza 13 rozdziale, 23 wersecie Bóg zadaje retoryczne pytanie. Pytania właściwie. Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę albo lampart swoje pręgi? Podobnie wy, czy możecie czynić dobrze, skoro przywykliście czynić źle? To jest pytanie retoryczne. Odpowiedź jest nie. Tak jak Etiopczyk nie może zmienić swojej skóry, tak jak lampart swoje cętki czy pręgi, tak samo wy nie możecie zmienić swojej natury. Z tego powodu wybranie jest konieczne, aby ktokolwiek był zbawiony. Dlatego, że wszyscy jesteśmy zamknięci pod grzechem. Wszyscy z natury jesteśmy niewolnikami grzechu. Nienawidzimy Boga, nienawidzimy Bożej prawdy. Nie chcemy przyjść do Niego. Pan Jezus mówi do Żydów, do faryzeuszy, czytacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne. A one składają świadectwo o mnie, ale do mnie przyjść nie chcecie. W 10 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus mówi znowu do tych Żydów, mówi, wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. W 8 rozdziale: nie słuchacie mnie i nie chcecie przyjść do prawdy, dlatego że ojcem waszym jest diabeł. W 6 rozdziale Pan Jezus mówi: nikt nie przyjdzie do mnie, jeśli ojciec mój nie pociągnie go, jeśli mu to nie jest dane od ojca. W Izajasza w 1 rozdziale, 9 wersecie, to jest werset, który czytuje apostoł Paweł w Rzymian, kiedy mówi o wyborze. Czytamy w 1 rozdziale, 9 wersecie Izajasza: gdyby Pan zastępów nie zostawił nam malutkiej resztki, bylibyśmy jak Sodoma, stalibyśmy się podobni do Gomory. Bardzo wyraźne słowa. Gdyby nie Pan nie zostawił nam resztki, gdyby Pan nie zostawił nam resztki według wyboru swojej łaski, to skończylibyśmy jak Sodoma, bylibyśmy podobni do Gomory. I to jest, taki jest stan człowieka, taki jest grzeszny stan człowieka, który żyje bez Boga. Więc z tego powodu jest konieczne, aby Bóg zainterweniował. Bóg nas wybrał do tego, abyśmy zostali odrodzeni, abyśmy uwierzyli i szli za Nim. Jakie jest źródło, jaka jest przyczyna wybrania? Czy Bóg wybrał nas z tego powodu, że przewidział, że będziemy mieli wiarę? Czy Bóg może wybrał nas z tego powodu, że zobaczył, że jest w nas coś dobrego? Na jakiej podstawie Bóg wybrał tych, których wybrał? Czy było coś w nas, co nas odróżniało od reszty? Czy było w naszym sercu coś, co sprawiało, że byliśmy reszty lepsi od tego, którego Bóg nie wybrał? Absolutnie nie. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy jesteśmy z natury grzesznikami. W nas nie było nic, co by przyciągło Bożą uwagę. Nic, co by spowodowało w Bogu, żeby powiedział: tak, tego muszę wybrać, bo on w jakiś sposób na to sobie zasługuje. W nas nie ma przyczyny Bożego wyboru. Bóg nie wybrał nas na podstawie tego, że przewidział, że ktoś uwierzy, dlatego, z prostej przyczyny, dlatego, że nikt z nas by nie uwierzył, gdyby nie Bóg. Więc jakie jest źródło, jaka jest przyczyna wybrania? Jest to wola Boga. Efezjan 1 rozdział, 3 werset do 5 nam o tym bardzo wyraźnie mówi. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie, jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagani przed Jego obliczem w miłości. Przed Jego obliczem w miłości przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Więc widzimy, że Bóg wybrał nas w Chrystusie, wybrał nas, abyśmy byli święci i nienagani. Według czego? Według upodobania swojej woli. To była przyczyna. Upodobanie Jego woli. Zgodnie z Jego wolą. On po prostu tak zdecydował. W 9 wersecie czytamy: oznajmiając nam tajemnicę swojej woli według swego upodobania, które sam w sobie postanowił. Więc źródłem wybrania jest sam Bóg, jest Jego wola. 11 werset mówi: w Nim mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia Tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli. Na Boga nie działa żadna zewnętrzna siła. Bóg nie jest pobudzany przez to, że coś powinien uczynić dla stworzenia. Bóg nie jest pobudzany do działania przez to, że jest winny stworzeniu jakąś przysługę, jakąś życzliwość. Bóg dokonuje wyborów na podstawie tego, czego On sam chce. On sam jest przyczyną, On sam jest źródłem swoich wyborów. Dlatego przyczyną, źródłem naszego wybrania jest sam Bóg. Jest Jego wola. W 1 Koryntian czytamy w 27 do 29 wersetu, że Bóg nie działał ze względu na to, kim jesteśmy. nie kierował się tym, że jesteśmy niewolnikami, albo nie kierował się tym, że jesteśmy zaszczytnego rodu, nie kierował się tym, że ktoś jest mądry, albo ktoś jest bogaty. On, Paweł wyraźnie mówi, przypatrzcie się waszemu powołaniu. Kogo Bóg wybrał? Niewielu spośród was jest mądrych, niewielu spośród was jest bogatych, znamienitych. Bóg wybrał to, co słabe z tego świata. Bóg wybrał to, co głupie z tego świata, aby zawstydzić to, co się uważa mądre na tym świecie. Żeby żaden człowiek się nie chlubił, parafrazując. W Rzymian 9 rozdziale od 9 do 18 wersetu czytamy bardzo wyraźnie, jaka była podstawa wybrania. Takie bowiem jest słowo obietnicy. O tym właśnie czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna. A nie tylko to, ale i Rebeka, gdy poczęła z jednego mężczyzny, naszego ojca Izaaka, gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje. Ten werset bardzo wyraźnie mówi. Gdy jeszcze dzieci się nie urodziły i nie zrobiły ani nic dobrego, ani nic złego, aby zgodnie z postanowieniem Boga trwało wybranie. Więc przyczyną wybrania jest Boże postanowienie. Nic w nas, nic co my robiliśmy. Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu. Jak jest napisane, Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem. Cóż więc powiemy, czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Pismo bowiem mówi do Faraona, po to właśnie Cię wzbudziłem, aby okazać na Tobie swoją moc i żeby Twoje imię było głoszone po całej ziemi. A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym. Ale mi powiesz, dlaczego więc jeszcze oskarża? Któż bowiem sprzeciwił się jego woli? Więc Paweł wyraźnie naucza, że wybranie jest na podstawie woli samego Boga. Nie jest na podstawie tego, co Bóg zobaczył w człowieku, co uczyni albo nie uczyni. Nie jest na podstawie tego, że szlachetnie się urodził, albo ma takich rodziców, albo innych. Nie jest na podstawie tego, że Bóg coś przewidział w grzeszniku. Jest tylko i wyłącznie suwerennym aktem Bożej woli. To jest tylko Jego decyzja. W Jana czytamy również to, co czytaliśmy w 15 rozdziale, 16 wersecie, gdzie Pan Jezus mówi, to nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Podobnie Jan mówi w pierwszym liście, to miłujemy nie dlatego, miłujemy dlatego, że On pierwszy nas umiłował. Na tym polega miłość, że to nie myśmy Go umiłowali, ale On pierwszy nas umiłował. Więc w jaki sposób staliśmy się uczniami Pana Jezusa, niewolnikami i Jego przyjaciółmi? Przez Boży wybór. To Bóg był tym, który wybrał sobie uczniów, Bóg był tym, który wybrał sobie niewolników na targu niewolników, to Bóg był tym, który wybrał sobie wierzących. To Bóg jest tym, który wybrał sobie przyjaciół. Widzimy to na przykładzie Abrahama i widzimy to również w Nowym, zarówno jak i w Starym Testamencie. Jaki jest cel wybrania? Mówiliśmy o tym, o konieczności, o tym, że z powodu naszego upadku było konieczne, żeby Bóg zachował sobie resztkę, żeby Bóg wybrał sobie ludzi, którzy będą zbawieni. Gdyby nie to, żaden człowiek nie dostąpiłby zbawienia. Mówiliśmy o tym, że źródłem, przyczyną naszego wybrania jest wola Boga, jest sam Bóg. Jaki jest cel wybrania? Do czego? Do czego zostaliśmy wybrani? Do różnych, wybranie mówi o różnych celach w Piśmie Świętym. Naród izraelski został wybrany po to, żeby świadczył o Bogu, żeby składał świadectwo o tym, jak Bóg jest wielki, żeby pilnował przymierza, żeby pilnował prawa, które Bóg nadał. Niektórzy zostali wybrani do tego, żeby byli sługami, żeby dokonywali jakichś dzieł. Ale kiedy mówimy o wierzących, to przede wszystkim zostaliśmy wybrani do zbawienia. Zostaliśmy wybrani do zbawienia. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, 13 werset do 14, bardzo wyraźnie to stwierdza. Paweł w wyraźny sposób mówi o tym wybraniu. Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia. Tu nie możemy jakoś inaczej tego interpretować, nie możemy jakoś inaczej tego wyłożyć. To jest bardzo wyraźnie powiedziane. Musimy dziękować Bogu. Dziękujemy za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia. Bardzo wyraźny sposób. Jak to się stało? W jaki sposób? Przez uświęcenie ducha. Przez odrodzenie. Przez to, że Bóg odłączył nas dla siebie poprzez działanie Ducha Świętego. I przez wiarę w prawdę. Do tego powołał was przez naszą Ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc widzimy tutaj wyraźnie, że Bóg postanowił wybrać nas, wybrać wierzących do zbawienia, ale uczynił to za pomocą wybranych sposobów, za pomocą wybranych narzędzi. Nie tylko wybrał cel, koniec tego, co postanowił, nie tylko wybrał, że zostaniemy zbawieni, ale wybrał, w jaki sposób to się stanie. Wybrał to, że zostaniemy uświęceni przez ducha, przez odrodzenie i że to się stanie przez wiarę. Więc widzimy na podstawie tego wersetu, że to wybór poprzedza wiarę. To wybór poprzedza działanie Ducha Świętego. To wybór poprzedza powołanie przez Ewangelię. To wiara jest skutkiem wyboru, nie przyczyną. Bóg nie wybrał nas dlatego, że uwierzyliśmy. Uwierzyliśmy dlatego, że Bóg nas wybrał. I Bóg wybierając, postanawiając cel, nasze wybranie do zbawienia, nasze zbawienie, postanowił również niezbędne środki, niezbędne narzędzia, abyśmy ten cel osiągnęli, aby On osiągnął ten cel. Więc jest to działanie Ducha Świętego, uświęcenie, odrodzenie, oddzielenie nas od tego świata, jest to danie nam wiary w prawdę, Ewangelię i jest to poprzez głoszenie Ewangelii. Kiedy głosimy Ewangelię, Bóg powołuje spośród tego świata swoich wybranych. To jest narzędzie, przez które Bóg zbawia ludzi. Więc to jest cel wybrania. Zostaliśmy zbawieni, zostaliśmy wybrani do zbawienia. Do czego? Do zbawienia. Po co? Po co zostaliśmy wybrani? Jaki jest cel naszego zbawienia? Ostatecznym, mówimy tutaj o dwóch rzeczach. O ostatecznym celu i o tym, który dotyczy nas samych. Ostatecznym celem wybrania, ostatecznym celem zbawienia jest Boża chwała. Bóg czyni wszystko dla swojej chwały. Efezjan wyraźnie o tym nam mówi, że mamy, dzięki temu, że nas wybrał, stało się dla uwielbienia Jego chwały, dla uwielbienia, dla, według upodobania swojej woli, dla uwielbienia swojej chwały. Więc ostatecznym celem tego wyboru jest uwielbienie Boga, jest uwielbienie Jego chwały. Ale cel inny, który nas dotyka, który jest dla nas postanowiony, jest taki, abyśmy stali się podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Taki jest cel wyboru, taki jest cel zbawienia. W Rzymian 8 rozdziale, 29 wersecie, tam Paweł, kiedy mówi o przeznaczeniu, o wybraniu, o tym, że Bóg tych, których wcześniej znał, 29 werset, 28 przeczytam jeszcze. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, abyśmy się stali podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. Więc celem naszego wybrania, celem tego, że Bóg wybrał ludzi do zbawienia, jest taki, żebyśmy stali się podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy byli święci i nienaganni, jak to mówi Efezjan 1 rozdział. abyśmy szli i wydawali owoc, i aby ten owoc był trwały. Jana 15, rozdział 16, werset. To, co czytaliśmy. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc. I aby wasz owoc trwał. I aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie Go w moje imię. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Więc celem zbawienia, celem wybrania jest przede wszystkim Boża chwała. Ale to, co nas dotyka, ten cel, który jest dla nas przeznaczony, ustanowiony jest taki, abyśmy stali się podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy wydawali owoc. I aby ten owoc trwał. Tak jest postanowienie, tak jest przeznaczenie Boga dla wierzących ludzi. Abyśmy wydawali owoc i aby ten owoc trwał. Te słowo trwać, no to jest to samo słowo, które Pan Jezus wcześniej w 15 rozdziale używa. Trwajcie we mnie. Jak winorość trwa w krzewie winnym, tak wy trwajcie we mnie. I to słowo, które on tutaj używa, jest dokładnie tym samym słowem. Trwać w nim. I o to modli się, aby wasz owoc trwał, aby pozostał, aby był z wami. Więc do tego zostaliśmy wybrani. I na dzisiaj zakończymy na tym, jak Bóg pozwoli, to postaramy się odpowiedzieć na następnym razem na zarzuty odnośnie wybrania, żebyśmy mogli też to obronić, żeby nam się to rozjaśniło. Będziemy odpowiadać na to pytanie, na które odpowiada apostoł Paweł w liście do Rzymian. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, że jednych wybrał, a drugich pominął? Na to wszystko, jeśli Bóg pozwoli, będziemy starali się odpowiedzieć następnym razem. Ale dzisiaj mówiliśmy o tym, że staliśmy się uczniami Pana Jezusa, staliśmy się niewolnikami Pana Jezusa, Jego przyjaciółmi ze względu na Jego własny wybór. Nie my Go wybraliśmy, ale to On nas wybrał. Abyśmy szli za Nim, abyśmy wydawali owoc i aby ten owoc był trwały. I to nam wskazuje na wielką Bożą łaskę. To jest łaska w czystej postaci. On wybrał nas niezależnie od tego, co zrobiliśmy, jak postępowaliśmy, co zrobimy. To był wybór czystej, suwerennej Bożej łaski i za to należy się Mu chwała. Amen.